Już prawie kwadrans po godzinie 12. No państwo się już pewnie przyzwyczaili do Mariny Stepańskiej. Marina mieszka w domu pod Kijowem. Na czas wojny przygarnęła do siebie 3 osoby. No i posłuchajmy, jak dzisiaj opowiada o tym, co się dzieje w Ukrainie. Jak minęła ostatnia doba? Rozmawiała z Mariną Sandra Soluk.
Jest okej. Jesteśmy teraz jak mała rodzina. Mój dom jest raczej duży, więc nie spędzamy całego czasu razem. W tej chwili wygląda to jak zwykłe życie. Od wczoraj jest cicho. Słyszeliśmy tylko kilka rakiet. Pogoda jest idealna. Świeci słońce. Błękitne niebo. Ktoś czyta. Ja przygotowuję kolejną listę leków. Jedliśmy razem śniadanie, oglądaliśmy wiadomości, teraz je wyłączyliśmy. Dix jest koło mnie, śpi. Wyszła z piwnicy. Tak, znalazłam na nią sposób. Od zewnątrz mamy osobne wejście do piwnicy. Wchodzę w pełni ubrana i ona wtedy wierzy, że idziemy na spacer.
And she really believes that we are going to walk. And she's going.
I wtedy wychodzi.
All the time she's
I cały czas jest obok mnie.
It's been 23 days.
Minęły 23 dni. Macie w piwnicy łóżka, materace, czy wciąż tylko maty? Nie, mam materac z sofy, a reszta wzięła materace ze swoich domów. Mnie jest wygodniej i ciepło, mam dodatkowy grzejnik. Jest okej.
I'm fine.
Mówisz, że jest okej, ale słyszę, że wcale nie.
Your voice, it's not that fine.
But it is not actually.
Tak naprawdę w ogóle nie jest.
You can just see.
Ale mogę albo płakać, albo coś robić.
And so on, or I'm trying to do something as far as possible. I'm fine.
Jak tylko się da, trzymam się.
It's gonna be a tough question, but
to będzie trudne pytanie. Jeśli wojna zaputa do twoich drzwi, dosłownie twoich, co zrobisz?
I don't know. Run.
Nie wiem, ucieknę. Mam torbę przygotowaną przed wybuchem wojny z najważniejszymi rzeczami.
What do you have in there?
Co tam masz? Lekkie ubrania, leginsy, wełniane sweter, bieliznę, dokumenty, pieniądze i leki i jakiś krem. Każdy tu taką ma.
Nie pytań. Tyle, proszę państwa, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainy. Od poniedziałku do piątku o 12:15 łączymy się w tej sprawie. A teraz, proszę państwa, troszkę w innym temacie.
W środku dnia.
Niebywała radość. Jest to zasłużona nagroda za naprawdę katorżniczą pracę, jaką zawodnicy włożyli w tym procesie szkoleniowym. To nie jest przypadek, bo to jest i finał Pucharu, i Puchar, i dwukrotny mistrz Polski. Niech to ocenią sami kibice. Cały zespół piłkarzy Lecha, szeroka kadra tej młodzieży, działacze, no i oczywiście nasi sojusznicy w kształtowaniu opinii, w kształtowaniu ciepłoty na tym stadionie, dziennikarze, jak również ta wspaniała widownia, którą otóż słyszymy i widzimy. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Jesteśmy bardzo szczęśliwe, no i życzyliśmy od początku tego sukcesu, no i jest wspaniale.
Jak wszyscy poznaniacy jesteśmy szczęśliwi i uważamy, że zwycięstwo i zdobycie mistrzostwa jest w pełni zasłużone.
Puchar będzie.
Lech Puchar zdobędzie.
Proszę państwa, takiego widoku jeszcze nie było na poznańskim stadionie. Ludzie nie schodzą po prostu ze stadionu. Palą się pochodnie. Śpiewają 100 lat. KKS mistrzem jest. Takiego entuzjazmu. Tylu kibiców jak dziś naprawdę chyba nie ma żaden inny klub w Polsce.
No i trudno się chyba z tym nie zgodzić.
Mimo, że to było w 1984 roku.
Czyli prawie 40 lat temu. 100 lat. Jutro przy bułgarskiej ligowy mecz z Jagiellonią Białystok, który będzie miał jubiluszową oprawę, bo właśnie 19 marca przypada 100. rocznica założenia klubu, choć zdania w kwestii tej daty są podzielone. No, wyrosły z katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Klub Lutnia. Istniał już w 20 roku, a 2 lata później przystąpił do piłkarskich rozgrywek i dlatego około Właśnie tego marca 22 roku uznaje się dziś za początki kolejarza, ale i data zgłoszenia do regionalnych piłkarskich struktur 19 marca też jest umowna. W studiu Grzegorz Kałaś-Hałasik, jak już
państwo
słyszeli. To jak to jest z tą datą? Od tego zacznijmy, żeby już potem może nie wracać, bo to nie wiem czy...
Wiesz, dyskusja o tym stuleciu Lecha tak na dobre rozgorzała właśnie 2 lata temu, gdy pojawiły się publikacje, nawet troszeczkę wcześniej, że Lech to jednak powstał w 1920 roku i tego nikt się nie wypiera. Także Lech Poznań, który od kilkudziesięciu lat jako datę założenia klubu uznaje 1922 rok...
To może 2 lata temu powinniśmy tutaj się rozmawiać.
Nie brakuje głosów, że też tak powinno być, że to mamy 102. rocznicę urodzin Lecha Poznań. Tylko że klub uznał jako spadkobierca tej całej lechowej tradycji, że faktycznie chłopcy grali na Dębcu w piłkę od 1920 roku, ale w 1922 roku przystąpili do oficjalnych rozgrywek i zarejestrowali swój klub, czyli niejako została mu nadana taka forma prawna i dlatego uchodzi za datę powstania formalną klubu ten rok 1922. Dlaczego data 19 dzień marca jest umowna? Bo no, ona została wydedukowana. Nie zachowały się dokumenty świadczące o tym, kiedy pismo wpłynęło do Regionalnego Związku Piłki Nożnej w marcu 22 roku.
Mogło to być 18 marca.
Nie, to była sobota, 19 była niedziela. Tydzień przed rozgrywkami piłkarskimi. I teraz w Kronice Miasta Poznania... To dzięki publikacji doktora Owsiańskiego i także Piotra Grzelczaka, który prowadził. Dzisiaj była rozmowa duża też o tej kronice, która właśnie wczoraj wyszła. No, może to być 7, może to być 14. Tam pada taka data, bo ustalono, że WZPN zbierał się, zdaje się, we wtorki. Więc w jakiś wtorek poprzedzający rozpoczęcie rozgrywek pewnie ten klub Lutnia, czy Liga Dębiec został zgłoszony do rozgrywek piłkarskich. No ale nie znamy tej dokładnej daty, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że był to marzec z 1922 roku. Natomiast chłopcy z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to takie nieformalne stowarzyszenie Lutnia Dębiec, bo Dębiec nie był wtedy jeszcze częścią Poznania, był pod poznańską wioską. No zaczęli już grać pod tym szyldem w sierpniu 1920 roku, czyli 2 lata wcześniej. No Lech obchodzi stulecie zgłoszenia do rozgrywek. No można i tak.
Trudno powiedzieć, proszę państwa, czy obchodzimy dzisiaj 102. czy 100. rocznicę. W każdym razie dzisiaj będzie o Lechu jako o pewnym fenomenie, który jest w Poznaniu, bo co by nie powiedzieć, kiedy jest bardzo źle z Lechem Poznań, kiedy dzieją się rzeczy, które kibicom się bardzo nie podobają, emocje są zawsze duże i zawsze się o tym mówi, a kiedy jest dobrze, tak jak powiedzmy, że teraz, bo chyba nieźle, no to tym bardziej wypada powiedzieć, no i mamy tylko taką nadzieję, że ten prezent w tym roku będzie... Kiedy będzie wiadomo tak naprawdę, kto będzie mistrzem Polski?
No, sezon się kończy
bo
w maju.
Jeszcze taka sytuacja punktowa jest niepewna, prawda?
Znaczy, jest bardzo niepewna, dlatego że Lech po bardzo dobrej jesieni zimował na pierwszym miejscu w tabeli z bezpieczną przewagą nad Pogonią i Rakowem, a w tej chwili rywale spod Jasnej Góry i z Nadmorza wyprzedzili kolejorze. I Pogoń ma punkt więcej, Raków 2 punkty więcej. Co gorsza, Raków ma lepszy bilans i co gorsza, z oboma drużynami Lech już zagrał w tym roku, czy w tym sezonie oba mecze. No i z Rakowem przegrał i zremisował, z Pogonią zremisował i wygrał. No ale już tym rywalom osobiście Lech punktów nie odbierze. Trzeba liczyć, że zrobią to inni.
Ile zostało kolejek?
9, jeśli dobrze liczę. No jeszcze jest trochę grania.
Tak, bo to trzeba wytrzymać.
Tylko że wiosną Lech te punkty traci, a Raków i Pogoń jakby mniej. Na tym polega różnica.
Proszę państwa, dzisiaj
taki mały niepokój.
Dzisiaj może niekoniecznie będziemy rozmawiali o tym, co będzie jutro, co będzie właśnie w najbliższym czasie, tylko chcemy trochę o historii porozmawiać, o tym, jak to wszystko się zaczęło. No, od kopania w piłkę, jak już słyszeliśmy, tak, na Dębcu, na tym stadionie, tam przy torach kolejowych.
Nawet to... jeszcze nie. To jeszcze było takie boisko przy dzisiejszej ulicy Grzybowej, czyli bardzo blisko tego nieistniejącego stadionu na Dębcu. Mhm. Te wały jeszcze zostały, tak? Kto czasami chce Górecką objechać tam przy torach kolejowych, to może wzdłuż tych wałów samochodem przejechać. Dosyć często tam jeżdżę, proszę więc bardzo. Taki element infrastruktury jeszcze tam został, ale naprawdę niewielki. Jest tam parking teraz fabryki Volkswagena, która zawładnęła częścią zakładów Cegielskiego. Natomiast tam na takim małym boisku, a boisko na Dębcu kolejowe to już są lata późniejsze, przełom lat 20. i 30., kiedy nad właśnie tym klubem troszeczkę takim, no, czy samozwańczym, no, taką oddolną inicjatywą zawładnęły kolejowe koleje państwowe, aczkolwiek nie jeszcze PKP bezpośrednio, tylko kolejowe przysposobienie wojskowe, KPW, taka nazwa wtedy funkcjonowała. Wtedy inne sekcje się pojawiły, jak na przykład koszykarska i właśnie tak pod szyldem KPW ten Lech już zaczął nabierać taką moc sportową. No i tak jak powiedziałem, pojawiły się też inne sekcje, przede wszystkim koszykarska, która już przed wojną zdążyła święcić sukcesy. A piłkarska, no to tacy byli trochę, no ubodzy krewni nie, ale próbowali szturchać gdzieś tam Wartę Poznań, która wiadomo, że przed wojną była czołową polską drużyną. No i co ciekawe, Legię Poznań, bo takim klubem numer dwa w Poznaniu była nieistniejąca Legia Poznań, która...
Niemożliwe.
No był taki klub w Poznaniu. Oczywiście ta Legia nie odrodziła się po wojnie, znaczy ona się odrodziła na krótko i szybko się zwinęła, więc ten klub nie przetrwał, a KPW Poznań był taką trzecią siłą Poznania. Odrodził się w strukturach kolejowych po wojnie, już nie jako KPW, bo nie było tego kolejowego przysposobienia wojskowego. Wszystko było inne już po 1945 roku, jak wiadomo.
I, a sama nazwa, jak dobrze pamiętam, 57, tak?
Tak. I
wcześniej to się nazywało...
szukano, to były skróty, bo był kolejarz ZZK, czyli Związek Zawodowy Kolejarzy, tak, pod takim szyldem grał Lech Poznań. Ludzie mówili kolejarz, to taka była nazwa potoczna. No i w 57 roku w nawiązaniu do takiej piastowskiej tradycji wymyślono nazwę Lech. Na zebraniu Zygfryd Słoma, nieżyjący już były piłkarz Lecha, później prawnik, działający też w Lechu Poznań. Przypominam, że któryś z koszykarzy chyba zaproponował tę nazwę. Ale
Lech, dlaczego? Że od Piastów?
No takie chyba piastowskie nawiązanie było, tak. Tam było kilka propozycji, ale stanęło na nazwie Lech i jeździły nawet takie autobusy, pojazdy po Poznaniu, które promowały nazwę Lech, że teraz ten nasz kolejarz, jak to mówiono wtedy, będzie się nazywał Lech. No i tak już tym Lechem został. Jakoś no to kolejowe przywiązanie sprawiło, że tych dziwnych nazw nie było wokół Lecha Poznań, jak na przykład Ogniwo, czy Stal, czy Gwardia, tak?
A najbardziej mi się podoba z 1933 roku nazwa. Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
KPW.
Poznań.
Tak, KPW. Nie? To jest to KPW.
Potem
tak.
Był Kolejowy Klub Sportowy i Związku Zawodowego
ZZK,
Kolejarzy.
Tak,
to się działo, naprawdę, te nazwy były ciekawe. No i rzeczywiście 57 rok Lech Poznań. Od tego czasu właściwie Lech Poznań z różnymi przystawkami, ale jednak.
Tak.
Proszę Państwa, czy Państwo pamiętają swój pierwszy mecz przy Bułgarskiej? Ja nie wyglądam na takiego, ale byłem i pamiętam do dzisiaj, jakie to wrażenie na mnie zrobiło. Niestety Lech przegrał wtedy.
Z kim?
Chyba z Legią, ale to były lata 90.
No to
i
już
pamiętam,
późno,
wrażenie to robiło.
Byłeś.
I pamiętam, że to nie było wieczorem, tylko właśnie to było za dniami. Może to już przecież te lampy wielkie były na Bułgarskiej. I pamiętam, że byłem wtedy dumny z tego, że mamy najlepsze oświetlenie w Polsce.
Wiesz co, w 92, 93 roku Lech Poznań, akurat pamiętam te mecze z Legią, walczył z Legią o Mistrzostwo Polski. One były rozgrywane po południu, ale było lato i dlatego mogły być przy dziennym świetle. Ja pamiętam mecze z 90 chociażby 3 roku. Legia po Mistrzostwie Polski, które zostało odebrane i przyznane Lechowi Poznań za ustawienie ostatniej kolejki, i Lech jako ten mistrz przy zielonym stoliku podejmował Legię. No jest pamiętny mecz, jeżeli na nim byłeś, bo to pamiętam, że przy dziennym świetle, wakacje, wtedy Wojciech Kowalczyk w drugiej minucie strzelił bramkę dla Legii Warszawa, zaraz na początku meczu, i strzelił na bramkę obok kotła Lecha Poznań i doprawie wisiał na tym płocie, no to kibice go tam chcieli zlinczować razem z tym płotem. Wybitnie się cieszył Wojciech Kowalczyk z tego gola, bo Legia wyszła na prowadzenie. Oni bardzo chcieli odegrać na Lechu, ale Lech wygrał 2-1. Później strzelił dwie bramki i wygrał ten mecz.
618-654-654. Czy pamiętają Państwo swój pierwszy mecz? No i czy kolejarz w Poznaniu jest symbolem na miarę Koziołków, albo odwrotnie? No. Panie Mikołaju, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, panie Wojtku.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Oczywiście, że pamiętam. Jako 11-letni chłopak byłem zabrany przez ojca. 93 rok, mecz z Ruchem Chorzów. 2-0 chyba do przodu.
Jedną bramkę. Pan ma lepsze wspomnienia niż ja.
Tak. Pamiętam to też z tego względu, że gdzieś tam później po trasie jedliśmy zimne frytki, bo prądu nie było, ale...
Usmażone i ostygnięte, czy surowe?
Nie. Odsmażone.
Lody
i ostygłe.
Gdzieś tutaj za Kobylnicą, z tego co pamiętam. Pamiętam, tak więc, no Lech, jeśli chodzi o mnie, no to... no to jest po prostu życie, tak więc... dużą część swojego życia właśnie podporządkowywałem meczom Lecha.
Czyli kalendarz ma pan podporządkowany temu, co się dzieje w weekend, tak?
To znaczy był, bo że tak powiem, na razie zaprzestałem jazdy zaprzestałem wyjazdów z różnych względów, ale był taki okres dosyć długi, że no nieważne co się działo, to się za tym kolejarzem gdzieś jeździło, tak więc. Wiele fajnych wspomnień właśnie, szczególnie z wyjazdów. Wiem również, że pan redaktor Hałasik wczoraj w nocy również tam przygotowywał różne jeszcze nagrania, tak wiem.
Wszystko państwo wiedzą.
Niech pan czeka. Wytrwale proszę słuchać naszej audycji, tak panu powiem.
Mamy parę smakolików.
Ja wiem, panie redaktorze, że też pan przygotowywał Henryk, redaktora Krzysztofa Ratajczaka. Tak więc, przecież wczoraj pan w nocy nawet odpowiadał na Twitter, tak więc.
Panie Mikołaju, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy, no i życzymy oczywiście podwójnej korony, bo ja na puchar czekam 13 lat, natomiast na mistrzostwo 7.
Już najwyższa pora, wystarczy, panie Mikołaju.
Tak, wystarczy tego czekania.
61 865 465 4, właśnie się połączenie jedno zerwało, ale nic się nie dzieje. Pan Stanisław, dzień dobry.
Dzień dobry. Jak tak wspominamy tego Lecha, to ja inny mecz przypomnę. Awans do pierwszej ligi na 22 lipca.
Z Zawiszą?
Proszę?
Z Zawiszą.
Zawiszą 4-2.
Do przerwy porażka 0-2.
Do przerwy 2 do tyłu. I potem trochę Jakubczak tam się rozpędził. To jeszcze były jego czasy, Wojciechowski.
Państwo to macie pamięć.
I pamiętam, przyjechałem do domu, bo no, jakby nie było 80 kilometrów. No i wieczorem, no takie tam te sportowe audycje. I niezapomniany, niezastąpiony Jan Ciszewski mówi, proszę państwa, tego jeszcze nie było. 55 tysięcy na drugiej lidze. Cała korona była obstawiona, że tak powiem, ludźmi. Tam był taki nadmiar osób, że było to szaleństwo. A na mecz żeśmy zajechali, to była godzina przed 8, to już było dosyć ciężko miejsca znaleźć na trybunach. Także, że no było to szaleństwo, było to coś, co Poznań chciał i oby to było jak najdłużej. Chociaż teraz coś ostatnio jakoś to tak, tyle punktów straconych w ostatnim czasie, to jest trochę niepokojące.
Bardzo niepokojące. Panie Stanisławie, dziękuję panu bardzo za telefon. Nie dzwoni pan z Wielkopolski, prawda? Bo pan spoza dzwoni.
Ja w Międzychodu.
Czyli, także czyli jeszcze Wielkopolska, tak jest. No, pozdrawiam.
Jeszcze i oby zawsze.
Pozdrawiamy, dziękuję. I pan Władysław.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak wspominam ten czas.
Czy może pan ściszyć telefon? Natomiast tak. Natomiast w międzyczasie, a propos kibiców, to chyba żadna drużyna w Polsce
nie
miała.
Chodzi o kibiców, tylko mi chodzi o, jak było pożegnanie Mirosława Okońskiego.
Tak.
W Poznaniu nie zrobili mu pożegnania. Tylko przyjechał do Krotoszyna pożegnalny mecz zagrać.
Oj, był. Zrobiono taki beneficowy mecz w 95
no tak,
roku.
Może.
Był.
Tam coś jak wspomniano, to może później coś było.
A pan to pamięta, panie Władysławie?
No pamiętam, jestem taki 60+ już. A jeszcze pamiętam, jak Puchar Polski Lech zdobywał we Wrocławiu. Jak autokary były poprzebijane, koła były poprzebijane przez, no chyba kibiców czy kiboli, no trudno powiedzieć, nie? We Wrocławiu.
82 rok, zwycięstwo z Pogonią Szczecin 1-0.
No. Ale to przykre sprawy takie niektóre, nie?
Oj, różnie to bywało z tymi kibicami. Uh-huh. Ja myślę, że wszystkie drużyny piłkarskie na świecie miały takie różne przyboje, a to ostatnio trochę było ucywilizowane, zwłaszcza się to w lidze angielskiej zaczęło, prawda? No, ale to dobrze, na Lechu się tutaj skupmy. Bardzo dziękujemy, panie Władysławie, pozdrawiamy gorąco. Państwa pierwszy mecz na kolejorze, że pamiętają państwo. Dzień dobry.
Pierwszy mecz Romana Jakubczaka, 1-0 z Legią.
Tak.
To który rok? 70, pewnie drugi. A, no to usłyszeliśmy, kiedy pierwszy. No, jak widać, tych wspomnień kibiców, także starszych, nie brakuje. My tak dzisiaj trochę takie kartki z kalendarza też zrywamy z historii tego Lecha. I tak jak tutaj słuchacz zwrócił uwagę, faktycznie trochę w tym archiwum pogrzebaliśmy. Słyszeliśmy już Wojciecha Łazarka i za chwilę usłyszymy kolejny archiwalny głos. Czy telefoniczny
tak, słuchacza? Tak, tak. Zanim pan Tomasz, to posłuchamy
tak?
Teodora
Dlaczego?
Anioła.
Teodor Anioła, szanowni państwo, bo mówiąc o Lechu Poznań, no nie sposób, wiele nazwisk by trzeba wymienić, ale tercet ABC to taki bardzo charakterystyczny tercet, takie trio piłkarzy: Teodor Anioła, Edmund Białas i Henryk Czapczyk, czyli lata 50. przede wszystkim, chociaż jeszcze dłużej grający chociażby Teodor Anioła. No i w archiwum znalazłem wspomnienia Teodora Anioły nagrane pod koniec lat 70., może w roku 1980. Wybierano wtedy osobowość 35-lecia Polski Ludowej i Teodor Anioła jako były piłkarz Lecha, znakomity zresztą, też był jedną z postaci kandydujących i chyba w kategorii sport, nie wiem, czy nie został tutaj w Poznaniu wybrany. I tak opowiadał o tej swojej lechowej przygodzie Teodor Anioła właśnie. Posłuchajmy.
W młodszych latach, to znaczy w latach przedwojennych jeszcze, mając 13-14 lat, już na tych tak zwanych podwórkowych boiskach grywał się piłkę. No, przyszła okupacja, okres bardzo ciężki dla nas, gdzie nie wolno było, powiedzmy, uprawiać tego sportu. No i 5 lat okupacji. 5 lat okupacji to było bardzo dużo, ponieważ najlepszy rozwój mój, jeżeli chodzi o wyszkolenie, był stracony. To znaczy od 14 lat do 19 lat. 19 lat wtedy, kiedy już był 45 rok po wyzwoleniu, uprawiałem piłkę nożną KKS Lech. Cała kariera z Lechem. No z całą pewnością jest to dużo takich spotkań. Może pierwsze takie spotkania, 47 rok, gdzie grywałem w reprezentacji polskich kolejarzy w Budapeszcie, gdzie słynna drużyna Honvéd tam rozgrywała mecze. Strzeliłem tam co prawda 2 bramki słynnemu bramkarzowi Grocisowi. Przegraliśmy ten mecz w stosunku 4-2, ale utrwaliło mi się to w pamięci, że przecież to był bardzo dobry bramkarz i ten mecz mi się utrwalił.
Ale to jest ciekawe, że kolejarze w piłkę, nie? Że akurat ta branża.
Wiesz co, wtedy takie były modne i wojskowe, czy inne resortowe igrzyska, ale był klubem kolejowym i często reprezentował Polskę na mistrzostwach kolejarzy, przeróżnych meczach.
Czy tak nasiedzieli tam w tych lokomotywach, to potem musieli pobiegać trochę może.
No, ale to tacy, widzisz, byli kolejarze, którzy etaty mieli na kolei, tak?
Tak, wiadomo.
A grali w piłkę, tym się zajmowali. Ale wielu później wylądowało też na kolei, to jest inna sprawa.
Panie Tomaszu, dzień dobry.
Dzień dobry, Tomasz. Chciałem 3 sprawy poruszyć. Pierwszy mój taki mecz, oczywiście jestem w roczniku 64, chodziłem z ojcem na Lecha już mając 8-10 lat. Pierwszy mecz, który mi tak utkwił w pamięci, to był Lech z Wisłą Kraków na stadionie 22 lipca, teraz oczywiście Szyca. Z Wisłą Kraków, gdzie Lech przegrywał 1-0 w niedzielę, pamiętam, i potem wspaniałe 4 bramki Romana Jakubczaka. Naprawdę fantastyczne bramki, przerzutki, nieprzerzutki i tak dalej.
A wspominał ten mecz, pozwolę sobie wejść w słowo, całkiem niedawno Adam Nawałka, gdy był trenerem Lecha Poznań, bo grał wtedy w Wiśle Kraków. A Roman Jakubczak, byłem na takim spotkaniu z tymi dwoma panami i Roman Jakubczak chodził, ale wtedy ci nastrzelałem.
Czy zachowany film z tego jakiś, czy jakaś taśma z tego zachowana, bo naprawdę rewelacyjne bramki. No to jest obłęd. No z 16 metrów z przerzutki strzelał z pierwszej piłki, no rewelacje z Woleja, no bramki to w stylu brazylijskim. Natomiast drugi mecz, no to idziemy trochę dalej, lata 80, nie pamiętam dokładnie, który rok to był półfinał Pucharu Polski z Widzewem Łódź. Widzew wtedy był chyba mistrzem Polski, przyjechał do Poznania i przegrywający odpada, nie idzie do finału. I ja stałem za bramką, na zegarze, w bramce był Mowlik i do karnego podchodził gwiazda nad gwiazdy, gdy za tym
przychodził, czyli nie strzelił karnego Boniek.
On nie strzelił karnego, bo Mowlik go wyczuł, stanął, nie poszedł w żaden ruch. Nie poszedł żaden róg, a Boniek, no taki już w sposób taki zuchwały i tak
nonszalancki,
dalej chciał go śmieszyć nonszalancki i strzelił prosto w niego.
Tak, ja panu pomogę trochę w tych wspomnieniach. Zima była i to było tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego bodajże.
Tak, się padał śnieg i chyba leźł do WR Polski wtedy, nie jestem pewny.
Jeżeli to był zima 81, no to tak, bo w 82 roku Lech zdobył puchar.
Z datami ma problem i tak dalej, bo tych dat tyle się w moim życiu przegnęło, że trudno.
Ostatni mecz Lecha przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Tak. Bardzo ważna rzecz. Miałem swojego rodzaju przyjemność poznać pana Edmunda Białasa, ponieważ kolegowałem się z jego wnukiem. I proszę sobie wyobrazić, że ten zacny piłkarz, trener, działacz Lecha Poznań w latach 70., pod koniec lat 70., na starość mieszkał w barakach na ulicy Sowińskiego. Także to jest obłęd, jaka była sytuacja piłkarzy, działaczy i tak dalej. Także taka refleksja, gdzie ci piłkarze za jedno kopnięcie potrafią kupić samochód, a wtedy to są zupełnie inne światy. I ja nie mówię, że stać się lepiej teraz czy gorzej, ale to jest inny zupełnie świat.
Serdecznie panie Tomaszu, dziękuję. No i właśnie, tak. To czy pieniądze psują piłkę, to nieraz o tym już rozmawialiśmy. Pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj no zupełnie inaczej niż panowie, bo byłam co prawda jedyny raz na meczu. To był gdzieś 2003-2004 rok, było organizowane jakiś Dzień Dziecka i z synem wtedy właśnie byliśmy na meczu kolejorza z jakaś taka niemiecka drużyna, nie wiem, nie pamiętam. Ale to,
z niemieckimi
to
tutaj był taki mecz w 2002 z Werderem Brema na przykład, dziecka. Przypominam sobie.
Może drugi. To był taki towarzyski,
tak, towarzyski
mecz
tak.
dla dzieciaków.
Tu Werder Brema przyjechał do Poznania na mecz. Jeżeli nie drużyna niemiecka, to tylko to mi się przypomina. Tak.
To by się zgadzało, 2002. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co pan mówi, tych wszystkich dat, tych pamięci.
Ja nie czyta tego
prostu,
z Wikipedii, proszę państwa.
Tak, no właśnie, taka nasza poznańska Wikipedia sportowa, piłkarska. Ale chciałam też jeszcze powiedzieć o tym, że nie chodzę na mecze, ale staram się zawsze słuchać transmisji. Byłam bardzo zaskoczona, jak usłyszałam, że jest podpisana umowa z klubem, że panowie będziecie robić audiodeskrypcję do meczów. I tak nie mogłam sobie wyobrazić, jak to będziecie robić. Czy w dwójkę będziecie opowiadać, jeden będzie komentować, drugi będzie opowiadać, kto jak biegnie, bo tak wygląda audiodeskrypcja przy filmach.
No, tak, jest trochę inaczej, tak.
Tak, ale wy po prostu zawsze mieliście te transmisje, to komentowanie jest tak super, że tego się nie czuję, czy jest umowa podpisana, czy nie, bo zawsze robicie to tak samo i tak.
Znaczy po prostu zostaliśmy, mówiąc prosto, troszeczkę zassani, ale oczywiście za tutaj naszą taką obopólną zgodą, umową. No, uznało Stowarzyszenie Kibiców Lecha, że nie będzie organizować osobnej jakiejś audiodeskrypcji dla kibiców niewidzących, tylko wykorzysta nasze transmisje. My po prostu,
bo one są super.
My jesteśmy na usługach. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Po prostu mogę tylko powiedzieć do usług, jeśli chodzi o kibiców widzących i niewidzących.
Przyznam sobie, że zawsze cenię to w transmisjach sportowych, kiedy słyszę w transmisji coś, co sobie potrafię wyobrazić. Tomasz Zimo kiedyś był takim jednym z takich komentatorów, który o tych nóżkach Małysza tego opowiadał.
Tak.
To przeszło do historii. Ja myślę, że to też jest z piłką nożną, także niekoniecznie, właśnie mnie to drażni w transmisjach telewizyjnych, kiedy komentatorzy nie opowiadają tego, co nie widzę, tak? Znaczy, jak widzę, to nie muszę słyszeć tego, natomiast w radiu to jest niezwykle ważne.
No to jest zupełnie inny sposób.
Widzimy,
ja nie lubię w ogóle porównywać komentarza telewizyjnego do radiowego. W radiu jest się sprawozdawcą, w telewizji komentatorem. Taka jest no różnica. Trzeba skomentować, niejako zanalizować, bo widz widzi, w radiu nie widzi. Faktycznie no, różnych opisów nie brakuje, ale zawsze uważam jednak, że trzeba pamiętać, komentując mecz piłkarski, żeby zdać relację, gdzie jest piłka. Tak? I to jest chyba najbardziej istotne. A propos właśnie tej audiodeskrypcji, o której pani mówi, no tak staramy się opowiedzieć, gdzie jest ta piłka, bo jak najczęściej była w bramce przeciwnika, ale różnie to w tych ostatnich meczach Lecha bywało. Ale jak tylko piłka do bramki wpadnie, to o tym opowiadamy. Dziękujemy pani Aniu za ten głos.
Proszę państwa, dziękujemy pani Aniu. Jako, że nie zawsze było dobrze, to teraz kolejny archiwalny odcinek.
Tak, rok 1976, grudzień roku 76, Lech na ostatnim miejscu w tabeli. Nowy trener Jerzy Kopa, młody trener wtedy Jerzy Kopa. Pozdrawiamy pana Jerzego Kopę. Wiemy, że ze zdrowiem mogłoby być trochę lepiej niż jest, a wtedy zawiązało się takie stowarzyszenie kibiców, taki chyba początki zorganizowanego nazwijmy to, takiego sformalizowanego ruchu kibicowskiego i takie zebranie założycielskie z trenerem Kopą odbyło się na Dębcu i ówczesny radiowy reporter Andrzej Prusiński na tym spotkaniu był. Posłuchajmy.
A więc, proszę Państwa, klub kibiców sportowych piłkarzy KKS Lech stał się faktem. W miniony wtorek sala ZNTK przy ulicy Roboczej zapełniła się 300 sympatykami piłki nożnej. Jednak myślę, wszyscy z największym zainteresowaniem oczekiwali na zabranie głosu przez nowego trenera pierwszego zespołu, magistra Jerzego Kopę. Zanim jednak i ja oddam mu głos, z kronikarskiego obowiązku przedstawię Państwu członków Rady Klubu Kibiców Piłkarzy Lecha. Przewodniczącym jest Bogdan Schubert, a członkami Tomasz Grześkowiak, Jacek Hałasik, Henryk Polański, Jerzy Ziółkowski, Ryszard Grabowski i Józef Przybysz. A teraz już zapowiedziany uprzednio trener Jerzy Kopa.
Zespół jest na końcu tabeli. Kiedy wiele obserwatorów odmawia szans pozostania w lidze, nagle dowiadujemy się, że istnieje olbrzymia grupa ludzi, którzy są z zespołem. To jest szalenie budujące. Ja myślę, że w momencie, kiedy przekażemy wrażenia z tego spotkania pozostałym zawodnikom, naturalnie nie wszyscy mogli dzisiaj w tym zebraniu uczestniczyć, wstąpi jakiś nowy duch w chłopców. I to jest szalenie ważne. Chłopcy trenują po 3 razy dziennie. Trenujemy w warunkach, jakie praktycznie dotychczas chyba nie były uznawane. To znaczy trenujemy nawet o godzinie 22, kiedy już jest bardzo ciemno. Trudno mi zaprosić Państwa na nasze zajęcia, czy do Błażejewka, czy na ulicę Bułgarską. Ale proszę mi wierzyć, że chyba tak jak w tej chwili zawodnicy pracują, to są ich optymalne możliwości.
Potem był tak zwany cud w Błażejewku. Kopa zabrał tam drużynę i utrzymał w ekstraklasie. A co cię tak rozbawiło?
Jeden elektrowóz w tle.
No jakaś lokomotywa, to zakłady ZNTK.
Że piłkarze pociągami nie jeżdżą.
Olech jeździł na wyjazdy. Wiesz co, miałem tu taką ambicję o innych sekcjach. Wiesz co, ja jestem ciekaw, bo tam padło nazwisko znane nam. Więc to był 76 rok, to był grudzień. Ja wtedy miałem nieco ponad pół roku, więc ja nie wiem, gdzie moja matka puściła tego ojca wtedy na jakieś spotkanie kibiców, jak on się znalazł. Ale co ciekawe, pada nazwisko Jerzy Ziółkowski, a to nie kto inny, jak również nieżyjący już. Mocno mi się wydaje, jestem prawie pewien, ojciec Szymona Ziółkowskiego, znakomitego lekkoatlety, a pan Jurek, znaczy Szymon urodził się 1 lipca 76 roku, więc miał kilka miesięcy. Tak jak... A oni się znali, senior Ziółkowski z moim ojcem, więc nie wiem, gdzie oni tam na ten dębiec poszli, tam zamiast się zajmować synami swoimi małymi, pieluchy przewijać.
Pretekst się znajdzie, żeby właśnie uciec. Panie Kazimierzu, pan swój pierwszy mecz pamięta?
Oczywiście. 48 roku.
Tylko radio proszę ściszyć. 48.
No to Lech debiutuje w Ekstraklasie w 48 roku.
Proszę?
Pierwszy sezon Lecha w Ekstraklasie, 48 rok.
Z Wisłą wtedy grali w Poznaniu na Dębcu. I ten, no Lech przegrał wtedy 3-2. Bogdarski wariował po lewej stronie boiska, na lewej skrzydle.
Panie Kazimierzu, a jak pan dojechał wtedy na ten mecz? Bo te historie właśnie związane z tym, jak się wtedy jechało na mecz, jak to wszystko wyglądało, ta otoczka jest niesamowita. My dzisiaj tego już nie pamiętamy.
A ja pamiętam. No, mam dopiero 90 lat.
Dopiero. No to w dobrym zdrowiu pan jest. To naprawdę kibic senior się dodzwonił. Gratulujemy. Pan cały czas kibicuje Lechowi. Śledzi pan to, co się dzieje?
Tak. No Warcze też kibicuje, no bo to są nasze poznańskie kluby.
Ale panie Kazimierzu, to pan pamięta czasy, jak Lech z Wartą na równych zasadach wtedy walczyli. Ten 48 rok, to przecież Warta miała więcej kibiców.
W 48 też. No i pamiętam, jak z Galbanią Kraków grał, to 7-0 wygrał wówczas.
Proszę bardzo.
No.
Panie Kazimierzu, to życzę panu zdrowia, bo pan miał 10 lat, jak kolejarz miał 10 lat, jak pan się urodził. To rzeczywiście historia niesamowita. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo, halo.
Dzień dobry.
No jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam.
Witamy.
Witam. Ja pierwszy raz właśnie pamiętam, jak byłem na meczu, to byłem z tatą i to był stadion 22 lipca właśnie, nie, początek lat 90. I to był taki turniej, tam był Lech, miliarder Pniewy, Warta i tak. Olimpia Poznań.
Tak.
Nie pamiętam, który to był dokładnie rok właśnie. No,
92 rok, jeśli mnie pamięć nie myli, przed tym sezonem, albo trzeci, i to taki turniej dla tych wszystkich ekstraklasowych drużyn z Wielkopolski, bo ich się namnożyło właśnie. Olimpia, Warta, Lech i Pniewski, czy Sokół, czy już Miliarder, nie pamiętam dokładnie.
Tak, Miliarder nie był właśnie. No to był właśnie taki pierwszy, a później no był to mecz z Legią właśnie w Poznaniu i pamiętam do dziś, że gola strzelił, znaczy jeden zrobił od Alecha praktycznie cały mecz, a pod koniec Jerzy Podbrożny, czyli Gumiś tak zwany, który właśnie wcześniej przeszedł z Lecha do Legii, wyrównał na 1-1. No i pamiętam, że tata mówił, że mam patrzeć na mecz, a ja tylko patrzyłem cały czas właśnie na trybuny, co się działo, bo sikawka przyjechała, policja, wszystko, no działo się wtedy bardzo.
95 albo 96 rok, jesień. Takie dwa mecze z Legią właśnie, które zakończyły się w takich okolicznościach. Wszystko się zgadza.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Polewaczka
dziękuję.
Policyjna na murawie.
Proszę Państwa, no to właśnie to są te momenty, o których też czasami warto wspomnieć, bo Grzegorz, tak z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że to mimo czasami jakiejś złości, która jest w kibicach, no trochę się ucywilizowało to wszystko. No.
Zresztą na stadionach tak, jest na pewno spokojniej, tak? I warunki, w jakich oglądamy mecze, tak dzikie lata 90. faktycznie, to były dzikie lata 90. Gdzieś tam no, cały czas słyszy się o różnych kibicowskich zabawach, w cudzysłowie oczywiście, no ale poza stadionami, więc to jest ewentualnie ten plus, że na stadionach w tych najwyższych klasach rozgrywkowych, gdzie te stadiony już są ładne i tak dalej, no to tak nie spotyka się jakiś zamieszek. Aparat represji, nazwijmy to, też już troszeczkę bardziej skuteczny jest w tych kwestiach, bo monitoring, gdy powstawał w latach 90., to był często jeden policjant z kamerą, potem jakieś dwie kamerki przemysłowe, na których coś tam było widać, tak? A teraz no, nie przeklniesz pod nosem, żeby cię kamera nie namierzyła na stadionie. Sam parę razy byłem w tym centrum dowodzenia, to aż byłem zaskoczony, co można obejrzeć na tych kamerkach, co się dzieje na trybunach i co jest wokół
także
trybun.
Proszę, więc Państwa, nie przeklinajcie na meczach. Piłka nożna zjadła tak naprawdę całe inne dyscypliny, które były w Lechu Poznań, bo o tym też trochę chcieliśmy powiedzieć.
No nie przetrwały, tak. W tym szyldzie, pod tym szyldem Lecha Poznań. Najbardziej szkoda oczywiście chyba koszykówki, bo ta męska najbardziej utytułowana, 11 tytułów mistrzowskich. Koszykarki mistrzyniami Polski były, 7 tytułów mistrza Polski hokeja na trawie.
Szachy, kolarstwo, pływanie i o tym pływaniu
zapasy,
teraz.
Tak, bo tutaj, jeżeli ktoś chce trochę tak powspominać, to na stronie internetowej są zapisy ostatnich audycji sportowych aren naszych wtorkowych i w przedostatniej audycji gościłem tu trenera koszykarzy Wojciecha Krajewskiego, koszykarkę byłą Irenę Linkę, hokeistę Jacka Adriana i powspominaliśmy właśnie sobie tego Lecha wielosekcyjnego, jakie to życie klubowe było, więc ta audycja na stronie jest do odsłuchania w zakładce audycje sportowe Radia Poznań, ale o pływaniu nie zdążyliśmy powiedzieć, bo to taki jeden ze sportów indywidualnych, obok kolarstwa popularny, nieżyjący Zenek Czechowski, znakomity kolarz, wyścig pokoju etap Poznaniu wygrywał właśnie Zenon Czechowski jako kolarz Lecha Poznań, Lechita. I to była popularna postać w poznańskim sporcie w latach 70., bo kolarstwo było popularne. Cały kraj miał Szurkowskiego, a Poznań miał Czechowskiego, też znakomitego kolarza. No nie tak wybitnego pewnie jak Szurkowski, ale lubili się. Bardzo jak Szurkowski przyjeżdżał do Poznania, zawsze odwiedzał Zenka Czechowskiego. A wracając do tych innych dyscyplin, bo oczywiście mógłbym gadać. Teresa Zarzeczańska to też przecież jest Lechitka. Nie pojechała na Igrzyska Olimpijskie z wielu względów. Do teraz się z tym pogodzić nie może. Ani w 68 roku, ani w 72. Chociaż byli olimpijczycy z Lecha Poznań, jak chociażby Cezary Śmiglak. Ale Teresa Zarzeczańska chyba takie najbardziej nośne nazwisko. I gdy już podziękowała basenom, pływała na wodach otwartych. I chyba już no nie jako Lechitka, ale jako cały czas pływaczka pokonała w 75 roku, to pamiętamy, kanał La Manche. Oczywiście była wtedy w radiu poopowiadać, jak to się płynęło przez ten kanał.
Z biciem serca czekaliśmy wszyscy na wyniki tej jakże ważnej próby. Wreszcie w zeszłym tygodniu agencje podały sensacyjną wiadomość, że pierwsza Polka, Teresa Zarzeczańska, pokonała kanał La Manche.
Dokładnie 11 godzin 10 minut, co właściwie mnie bardzo zaszokowało. Byłam nastawiona na pływanie w najlepszych warunkach 12 godzin, a nawet 20, jeżeli by były niesprzyjające warunki. Około 40 kilometrów, a chyba nawet o wiele więcej. Jeden szczególny kryzys pojawił się już po 4 godzinach pływania i trwał bardzo długo, bo prawie 2 godziny. Jednak przezwyciężyłam, no i dalej szło już nieco lepiej.
Pozdrawiamy panią Teresę.
Tak, proszę państwa, trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. Ja to po pół godziny pływania już mam dosyć. 618654654. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, Paweł Gampiot z tej strony. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam całą redakcję sportową, pana Grzesia, pana ja, Krzysztofa Ratajczaka, oczywiście Wojtka, no i nas dołączył Dawid Cytrowski. No ja pierwszy swój
Dziękujemy.
Pierwszy swój mecz pamiętam, miałem wtedy 12 lat i mój obecny szwagier zabrał mnie. To był wtedy ten sezon, kiedy Lech zdobywa mistrza Polski z trenerem Łazarkiem. Więc to było, no, jako młody chłopak nagle doznałem, że tak powiem, tego czegoś wspaniałego, tak, że drużyna zdobywa mistrza Polski. Jeszcze w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy być mistrzem Polski. W ogóle, powiedzmy, tak to wyglądało. Natomiast chcę wrócić do czegoś innego, kiedy powrót nastąpił na stadion, bo jako młodociany chłopak, no, nie zawsze była forsa na bilety, etc. No i powróciłem na stadion w momencie, kiedy za przyczyną Radia Poznań zostałem honorowym patronem miasta Poznania i jedną z nagród był fundowany karnet na mecze Lecha. Mm-hmm. W związku z powyższym, a to było już 18 lat temu i od 18 lat trwam niezmiennie, zarażając kolejorzem wszystkich, zaraziłem mojego brata, zaraziłem moją żonę, która notabene bardzo serdecznie pozdrawia pana Grzegorza.
Dziękuję.
Bo pewnego razu wygrała dla mnie też karnet w Radiu Poznań.
Radnych parę lat temu, ale tak było.
Panie Piotrze, tak, czyli tak tylko było, dlatego, tak, nie jest, że pan jest imiennikiem Piotra i Pawła, tak, tutaj patronów Poznania, to pan chodzi na mecze kolejorza, bo tak można
no
byłoby
to już
trochę...
jest tak jak w piosenkach, które nasi kibice śpiewają, moja jedyna miłość, jeżeli moja żona mnie słyszy, to chyba mi wybaczy. Ale teraz do tego doszło, że Lech jest dla mnie wszystkim. Oczywiście tu na miejscu, bo tylko jedyny raz miałem okazję być na wyjeździe, kiedy Lech grał z Ruchem Chorzów na stadionie dawnym narodowym, jeszcze przed remontem, tym w Chorzowie, bo na Cichej nie mógł grać, bo tam chyba było zamknięcie i dlatego się wybraliśmy, żeby zobaczyć ten stadion. Ale raczej jest
to 2-0 Lech wygrał, taki był ligowy mecz z Ruchem.
Panie Piotrze,
pamiętam.
Bandowski wtedy bardzo dobry mecz zagrał i Wojtkowiak na stoperze.
Pozdrawiamy, bo proszę państwa, bo jeszcze chcemy fragment transmisji króciutko. Lech Legia, wiosna 79.
Lekki kąt, no odległość jakiś mniej więcej 21, może 22 metrów. Przy piłce Jerzy Kasalik i Mirosław Okoński. Goście tworzą mur złożony z 5 zawodników. Sędzia ich tam cofa na przepisową odległość 9 metrów i 15 centymetrów. W pobliżu muru również Zbigniew Milewski. Kasalik coś tam wskazuje sędziemu. Już wykonany miękkie wrzucenie przez Okońskiego piłki. Główka do Skurczyńskiego, tam jeszcze... I będzie bramka, jest bramka, proszę państwa, jest bramka i to kto?
Ale Janusz, to są, proszę państwa, nie takie emocje, jak były
Andrzej
trochę
Krusiński,
później.
Andrzej Krusiński, rok 79, tak. A trochę większe emocje były, i to na życzenie słuchacza, proszę bardzo, Austria Wiedeń 2008 rok.
Dobry przekwyt, będzie Rarkifo, musi być gol! Gol! Rarkifo do Arboledy, wrzucaj chłopie piłkę na pole karne, jest ta wrzutka, jest rejs, jest gol! Sławomir Peszko! Boże, jak pięknie! Jest 2-1 z daleka! Przywilej korzyści, strzela gol! Gol! Robert Lewandowski! A więc wybłagałem tę bramkę! Robert Lewandowski! 9 minuta pierwszej części dogrywki! Jeszcze Arboleda! Jeszcze ogromne zamieszanie! Yeah! Yeah! Rafał Urowski! Tego meczu w Poznaniu nie zapomni nikt!
Nie byłem na lepszym meczu.
Duże dzieci.
Nie byłem.
Duże dzieci,
nie byłem.
Ale to jest wszystko piękne.
Każdy gol zmieniał wtedy optykę, bo Austria strzeliła gola, Lech strzelił. No, działo się ta
to
dogrywka.
To jest w piłce najpiękniejsze, proszę państwa. Jutro, przypomnijmy tylko, transmisja będzie?
Tak, od 20 Lech Jagiellonia, mecz retro, stroje retro, prawa kibiców, tam cuda będą się
i
działy.
I już biletów nie ma.
Biletów oczywiście nie ma, jest radiowa transmisja i także w przerwie nie rozłączymy się, może na moment tylko, ale będziemy dla państwa relacjonować też ogłoszenie 11 stulecia Lecha Poznań, bo w przerwie ją poznamy i my oczywiście o tym opowiemy również.
Grzegorz Hałasik, Wojciech Chmielewski w środku dnia. Dziękujemy bardzo za uwagę.
Do usłyszenia. Serca, niech zwycięża Lech.